Damiano, desmanchei a doutora Casimira com uma razão comunista. Estou para vos abobrarem e esta me brava resumo e me psicodosti. No i tutaj słyszę właśnie, że jest, otwiera się nowy kościół. Mnie to zaciekawiło. Siedzi za mną Iwonka, lalka taka, laleczka, młodziuśka, pastor Krzysztof, pastor Gwiz. Ja tak siedzę, słucham, co mówi pastor Krzysztof. No ciekawi mnie, jaka jest różnica między religiami. Dlaczego właśnie, byłam bardzo zainteresowana, bo zawsze miałam ból jakiś, miałam jakiś uraz do katolicyzmu. A później powiem dlaczego. No i siedzi sobie Iwonka z chłopaczkiem. Szu. Ja się was odwinęłam, przeszkadzam, ja chcę słyszeć. Oni stali daleko. Drugi raz, szu, troszkę ciszej, ale znów szepty. Obwinęłam się na 180 stopni, ale nie miałam odwagi obrazić i powiedzieć, zabierajcie się stąd. Bo siedziałam do końca. Połowę tylko usłyszałam, połowę nie zrozumiałam. Pastor Krzysz wyszedł na kobietę, że mówię, proszę pana, jak pan się nie umie zakobietać i w ogóle pana nie interesuje Słowo Boże, to proszę sobie zupełnie wyjść. Miasto jest duże i jest to zwiedzać. A mnie później powiedzieć, że to pastor. Ja byłam tak zainteresowana, naprawdę mnie ciekawiło. Iwonka tłumaczyła pastorowi. A mnie to denerwowało. No mnie zaciekawiło, chciałam słyszeć. Później druga znajomość, jaka była. Była w Lwowie Agata. Kto zna Agatę? Dorota była i Renia, żona pastora Maćka, Agata, Dorota, no już reszty pewnie były w Lwowie, na placu. Patrzę się, dziewczynki takie ładne, wszystkie to wszystko krótkie, liczą te pieniążki, ktoś tam na placu, kupują te skarpki, to był sezon skarpkowy. I tak liczył, czy wystarczy, patrzą się na ceny, na te swoje pieniążki. Mi się tak zrobiło, że takie ładne dziewczyneczki, takie skromne, tak te grosze liczą, a dwa rzędy dalej były po tej samej cenie troskawki, ale lepsze i gatunkowo i w ogóle nie podsypane, bo to skarbot. Ja sobie myślę, no szkoda dziewczynek, podejdę do nich, podchodzę do dziewczynki, nie kupujcie to troskawki, a boję się tej przykupki, bo to bardzo źle będzie wyglądać. Szepcie im, idźcie tam dwa rzędy dalej, tam białe kusteczce siedzi, taka pani ma piękne, świeże troskawki, po tej samej cenie, nie stracicie. A kim pani po polsku mówi tak, a kim pani jest, o co pani jest? Od słowa do słowa oni zapomnieli o troskawkach i zaczęli ze mną rozmawiać o Bogu. A ja sobie myślę, co ma piernik do wietraka? Tu troskawki, tu plac, młode dziewczynki, ja starsza osoba, wtedy miałam 70 lat. I co, oni mi będą uczyć o Bogu? Przecież ostatecznie ja byłam wychowywana w katolickim domu i u zakonnic. Ja coś troszkę wiem o Bogu, ale nic. Byłam nauczona zawsze nie wywyższać i zawsze cenić głos starszego, małego i tak dalej. Pani rozumie, uszanować czyjeś słowo, czyjeś zdanie. Słucham do końca. Raptem deszcz. Ja mówię, dziewczynka, jak wy taki mądry, tak nie chcecie pouczyć u Bogu. Mój adres, mój telefon, przyjdźcie tam jutro do domu i będziemy rozmawiać o Bogu. Dobrze? Nauczycie mnie. Rzeczywiście, ja prędziutko jakieś ciasteczko upiekam, wtedy jeszcze była możliwość, ja miałam możliwość jakieś placki kartoflane, tak się cieszę, nakładam stół, przyjdą dziewczynki, będą mnie uczyć religii, czy, no nie wiem, do Boga. Proszę pani, nie stąd, nie zowąd, ulewny deszcz. Ja sobie myślę, tak czekałam na nich, robiłam, a mi to nie potrzeba było tego robić, nie ma dziewczynek. Dzwonek do drzwi, przychodzą dziewczynki, Dorota przychodzi. Ewusie, jeszcze była i jeszcze z któraś dziewczynek, mokre do nitki. Ja się oblałam potem, zmyślnie do takiej jakiejś drwiny, dziewczynki poważnie, i w taki deszcz zaprosiłam ich do domu, pozbierałam, wysuszyłam, tam herbatkę wypili. Ja mówię, pani Agato i Dorotko, ja naprawdę wierzę w Boga. To, że ja nie mam obrazków domów, tylko obrazeczków, to nie świadczy o tym, że ja w Boga nie wierzę. A właśnie, to był, jak ktoś mówi, woda na ich młyn. Pani mnie rozumie, że ja wierzę, a nie mam świętego obrazku. Ja naprawdę wierzę w Boga. No i zaczęłam z psalmów, jakieś cytaty i tak dalej, na tyle o ile moja pamięć jeszcze ten. I one tak siedziały ze mną, rozmawiały. Miała autobus po południu, nie zdążyły mnie do końca pouczyć i wytłumaczyć i wyjaśnić. Ja mówię, to ja was proszę, jak będzie tylko pierwsza możliwość, przyjeżdżajcie do mnie. Ja nie mam na tyle miejsca, a nas będzie dużo. 5 czy 6 osób, dziewczyneczek z Krakowa. Ja mówię, mam 2 kanapki, resztę na podłodze. Zgodzicie się, zgodzimy się. I tak przyjeżdżały do mnie pół roku, bo w kościele nas było tylko parę osób. Ja byłam pastor, na Konieczny był, on wtedy nie miał możliwości, bo był siebie. Tu u mnie, jak to się mówi, był pięterowy, wszystkie panienki z Krakowa. No później nasz kościół się rozszerzył, to już miał inne możliwości. I tak chodziłam do kościoła i proszę pani, uwierzyłam. I powiem wam szczerze, że ja z przekonania, z takiego głębokiego przekonania, przekonałam się 1 000 000 razy, jaki Bóg wierny jest dla tych ludzi, którzy potrafią i wierzą naprawdę. Nie dla oka, nie dla kogoś, nie dla statystów w kościele. Proszę pani, ja mieszkam, ja mam największą odległość do kościoła u nas w Lwowie. Na Wysokim Zamku, może kto był w Lwowie, widział Wysoki Zamek. A nasz kościół w drugim końcu miasta. I śnieg, i deszcz, i mróz, i wszystko, i ja chodzę, ja nie opuszczam. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja opuściła nasze nabożeństwo. Nie wyobrażam sobie, zawsze chodzę. I jeszcze powiem państwu taki wypadek. Mój syn pracował 10 lat w Czechach. Żona mu zmarła, on jest wdowcem. Dzieci nie mają, ona wcześniej zmarła. Mając 27 lat, bo oni się pożenili po studiach. Syn mi dał taką słowo mi dał, że on się żeni po studiach. Ja się bałam, że przypadną studia, a on jest Polakiem, on w Moskwie studiował. On jest z proletariackiej rodziny, a tam sama inteligencja, bo on się dostał do Instytutu Literatury Pięknej, to jest jeden instytut na całą Rosję wtedy był, i tam były dzieci, tylko dziennikarzy, tłumaczy i tak dalej, bardzo trudno, pisarzy, naukowców. A tu latem ze Lwowa mój syn w Moskwie się uczy. Ja już prosiłam syna, ucz się, żebyś ciebie człowiek, żebyś został człowiekiem. I nie żeń się, bo tam dziewczyn więcej niż ty masz włosów na głowie. Dał mi przysięgi, że się nie żeń. Ale nie powiodło się. Synowa zmarła, tak, była ciężko chora, zmarła. Syn został sam. Przyjechał do Lwowa i zaczęła się u nas właśnie wtedy ta rewolucja, tak jak u was w 1982 roku. Solidarność, a u nas niezależna Ukraina. Ruch ten, bardzo dużo przedsiębiorstw było zamkniętych, on został bez pracy, on sobie nie zdawał sprawy, a tu wdowcem został raptem, mama moja w tym samym roku zmarła, on nie mógł też się przeżyć i w korytarzu siedział tam właśnie w urzędzie pracy, gdzie on pracował, i mu dawali odpowiednie papierki na zwolnienie. I on taki wściekły był i zaczął źle się wyrażać. I po francusku, a tam byli jacyś przedstawiciele z Francji i z Czech, załatwiali jakieś sprawy, proszę pana, to pan po francusku mówi tak, i po czesku tak, no to po pana angażujemy do pracy. Jakie prace, jakie prace, to jest szok dla nas wszystkich. Jednym słowem rzeczywiście załatwili, on pojechał do Czech, pracował 10 lat jako tłumacz. Jako profesjonalny tłumacz, praca była bardzo ciekawa i nie trudna, ale bardzo odpowiedzialna. Zrobili mi czeski paszport, pracował. Pech chciał, tam zakolował. Dostał zawał serca po 10 dniach. Ten, jak się nazywa, udar mózgowy. Ciężko chory, stracił mowę. Przy sobie nie miał nic, tylko Biblię. On zawsze miał małą Biblię, nie takiej wielkości formatu, jak małą, żeby do kieszeni włożyć, czy tak. Zawsze miał przy sobie Biblię. I to się stało w mecie. Jeszcze w mecie, jak on upadł, on się dobrze po schodach pokatulał, rozdał sobie cały twarz, wybijał zęby. Zawieźli, myśleli, że to jakiś uliczny, nie wiem kogo im, w każdym razie. W kurtarze go w szpitalu położyli, ale jak zaczęli go zbierać z kurtki, szukali dokumenty, żeby udowodnić, kto to jest, co to za osobistość. Znaleźli Biblię. Jak znaleźli Biblię, to ten lekarz, który go przyjmował, zupełnie się inaczej odniósł. Mówi, nie, to nie jest ani pijak, ani narkoman, ani nic. To jakiś człowiek ma Biblię. I zaczęli się nim zajmować, dali właśnie i badania zrobili, dali już pokój jemu osobno. Po 4 miesiącach on tylko zaczął mówić, a ja poszukiwałam go przez Interpol już, bo on nie mógł zawiadomić, nie miał przy sobie. Oprócz Biblii i biletów nie miał nic. No i w każdym razie zajęli się tam nim, on tam był 4 miesiące, później firma się dowiedziała, gdzie on jest, trzymali go pół roku w Czechach i firma wyłożyła wszystko to, co mogła wyłożyć to co się należało, synu wynagrodzenie i powiedzieli, proszę go zabierać do Lwowa. No to już jedno jest znak, że te kilka miesięcy przez to, że on miał Biblię, że jego nie wyrzucili ani do domu starców, ani pod most, ani nigdzie, że nim się zajęli, opiekowali, że jego doprowadzili do takiego stanu, że on już mógł mówić. Ja jak przyjechałam, to mnie nawet nie poznawał. Ja później dostałam telegram, to on mnie nie poznał. Ale nic. Dobrze. Stamtąd przywieźliśmy do mojej koleżanki do Warszawy, która ma swój dom. Ja podczas wojny byłem. Moja mama była w AK. No może bez młodzień coś, może nie wiecie dokładnie, co to jest. Mama przekupowała Polaków bardzo dużo. Ryzykowaliśmy życiem, bo Rosjanie zawsze starali się na bogatych, na wierzących i na wojskowych, zawsze mieli do nich jakieś, to byli wszyscy wrogowie narodu. No i mama starała się ich ukrywać. I chowaliśmy ich wszystkich, przechowaliśmy w piwnicach. Wie pani, u siebie w domu w piwnicy po 2-3 tygodnie ryzykowaliśmy życie. No, Bóg świadkiem jest, Bóg nas ratował. I najciekawsze, że my w bloku, gdzie mieszkamy, nikt o tym nie wie, że my mamy dwa wejścia. Przez piwnicę można przejść do drugiego bloku, później przez ogród. Stali z psami, z karabinami, pilnowali nas, chcieli nas aresztować, wlecieli do domu jak żubry. Nikogo nie ma w domu. Wszystko piwnicy, weszli do piwnicy, mama dała im znak i oni w drugą piwnicę im się dało ratować. No i później weszli i zobaczyli, że a mama była wierzącą katoliczką, jak państwo mówi, Biblia była na stole. Oni wzięli, kwiecili tą Biblię, jeszcze taka piękna przedwojenna Biblia ze złotymi brzegami, takie to wszystko było. Rzucili tą Biblię i zaczęli drzeć. To się nie dało drzeć, bo to jest odpowiedni papier. To jest ciężko, a my mamy piece, nie tak jak państwo mają centralne grzewanie, do pieca i palili piece. Mama zaczęła płakać, wszystko płakać. Ja później oni zobaczyli, ja wyskoczyłam z pokoiku, płaczę, co wy robicie? No jak ty wierzysz w tego Boga, to nie, wyciągaj, ale to już pół Biblii było spalone. Ale nas nie wywieźli. Oni się centrowali na Biblii. I oni... Tutaj ja zaczęłam płakać, babcia moja, nie mama, a babcia zaczęła płakać i oni już zmienili temat, oni się przerzucili zupełnie, już nie szukali Polaków, nie szukali oficerów, akowców, pani rozumie, a już się zcentrowali na Biblii i mówi, no i dobrze, to jest ratunek, znaczy Biblia nas też uratowała, ma pani drugi przykład. Jak mój syn był w sanatorium, to bardzo trudne mamy warunki, żeby, ale ja chodzę, łażę wszędzie, jestem taka, że znajdę, że musi się syn mój leczyć. Ja mam 82 lata, on jest poważnie chory. Kto będzie koło niego chodzić? On nie ma nikogo, nas tylko dwoje na świecie. No chodzę, załatwiam. Dobrze, załatwili sanatorium. Przyszedł syn do sanatorium, a tam sobie na wózkach inwalidzi, bo różni są inwalidzi, w karty grają, w domino grają, wyrażają się nie ten. I tak mówię, słuchajcie, no, jak jesteśmy w sanatorium, myśmy przyjechali się tutaj leczyć, a nie wyrażać się i nie akcentować to wszystko na pieniądze, na papierosy, na flaszkę piwa. Co to za sanatorium? Jak długo ja to będę, to ma być ciszy, spokój. Chcecie grać w kartę, w domino, o tam, na ogrodek pod altanek, a tam komary, tam muchy, tam wiatr, tam nie za bardzo. Po różnych zabiegach im trzeba w ciepłym pokoju siedzieć, owinięte kocami, a jurek na dwór. No i faktycznie tak było, że oni jednak wychodzili. Jurek wciąż czytał Biblię. I Jurek czyta, on ma różne Biblie. Ja pokażę, jak będziecie w tym. Ma czesko, polsko, rusko, ukraińsko, francusko. I on wziął sobie rosyjską Biblię, czyta. Dlaczego? Bo on miał wtedy pogorszony wzrok. A tam większe litery. I on wziął rusku, czyta. I tak się jedno, tam tak się na niego patrzy, mówi, słuchaj, no co ty mówisz? Co to, Moskalem jesteś? Co to? To jest moskalska Biblia. On mówi, słuchaj, wszystkie Biblie jednakowe. Ja cię przeczytam to. Słuchaj, mówi, nie. Dzwoni mi Jurek, mamoś, jak jutro przyjdziesz, bierz wszystkie Biblie do sanatorium. Wziąłem wszystkie Biblie i pokazuję, Jurek czyta, oni czytają, patrzą się faktycznie jednakowo. No to dobrze. To posłuchali. Mówi, dobrze. Za parę dni ulewny deszcz pod rząd. Dzień deszcz, drugi dzień, trzeci dzień, im się nudzi. Пані Юрку, нех пан отложить Біблію, нех нам прочита. Тиша була. Вони отилю іле потрафили так зрозуміти, бо я, наприклад, до року часу не забарзо всіх розуміла. Розуміли. То за те, що він зробив пожондик, значить тише і дисципліни в санаторії, ми продовжили 10 днів. Значить, знову Біблія діяла, знову Бог був над нами. І то є направда, і щиро вам повім, що то, направда так. Наступні, в зашим року, мій син, по чемшким тим, бо не ще з веку споживаний, як панство бідєві ще, достав скрип на ноці. І то в чому двох днів, в чому єдний, двох доб. Нога ще на тишині піднесла, ще хворий чоловік, я звалив, і це робить. А то був 8 марця, і день виборів одночасно, але виборів міських, не президента. Взивам поготові, приїжджа поготові. Я мені такі речі дію, прошу. Ну. До єдного шпиталя біру, побачили його стан. А то, он є інвалід до першої групи, то є, значить, найвища так, група. Побачили. Ризикували, що робить операцію, це має достатньо. І так він перша група, і так вже не помірав. Потім ми маємо в статистиці м'яч, що в нашому шпиталі умер чоловік. Ні, прошу, панці, не можемо прийняти, у нас буде ремонт в шпиталі. Ремонт, не можемо. Поготові їжджу до другого шпиталю, мій прошу, пані, а зараз вже пані буде за каретки платити, за бензин не платить. Бо якщо перший раз взива, і фактично, до інваліди першої групи, то є безплатні. А вже далі, як пані собі хоче їздити. Форсовать по місті, то платить. Завідуючим до другого. Ні, то у нас не ургентний день, а у нас професора нема, а тего нема, тамто нема, не можемо. А я ще донервую. Он куцики накрити на тих ножах. 8 марця. Зимно, холодно. І теж вона завжди, бо він багато мерзний був, бо нога Єленка є суштивна, нема чуття, то мазні. Завжди в кишені теж в такій камізельці Біблія, мала Біблія, окуляри і Біблія. Йдемо до третього шпиталя, не приймую. Тоді я мовлю до поготові, до того кіровця пішла. Йдемо до Ради Міїської. Вона мені, це пані ошаляла чи зварювала. Я мовлю, в'їжджаємо його до Ради Міїської. Але прошу пані, то приїжджаємо. З каретки поготові до Ради Міської, в кортажу поставилися ми ноші, а там забава, бо 8 марця, і вибори, люди ходжуть, виходжуть, ноші стоять в дверях. І там і шампана, і ружі, і квяти, об'єднуємо всіх. Міліція ще нам і каже, хто ти є, я мій син. Чи пані зварювала, чи пані помилила, а десь чи пані помилені змислів. Де пані завезла хорего? Хорего ще їжджу до шпиталя, а не до Ради Міської. Я мовлю, ми об'їжджили цю любов, не хоче сина хорего прийняти. Що туди знайти, чи ми когось відповідного, хто ще тим займуєш, бо сина взяли до шпиталя. Вже ж син уміра. Ну, десь там залежали якогось когось, там хтось за півгодини зараз дзвонить, дзвонять, завезли нас до шпиталя. До 4-го до шпиталя. Не мам ані виміку, жодних аналізи, ані книжечки його хвороби, бо то було раптовні взяти. Я мій пані професорі, бо там, побіді, що додається, на кухню спрошу робити, бо направді тімшки стан. Ну і бачиш, нам ще бачиш, мені пан ратує. Ну то добре, зачем го бадать, так камізель піщонка, так ржуться, так шарпі, бо то ж часу мало є. З кишені прилетує мала Біблія. Пані сини з біжонцем, біжонцем. А ще щечко, прошу взяти, що прошу, там то прошу, о, відімо на операційний стіл. І прошу, що ви вразі зробили вашу добру операцію. З тим же пізніше, замість строки щонкарі, я мусяв платити, але ви врятували на життя. Як речем був знайти, то він будуть на ту операційну, бо часу мав, він мав теж якусь конференцію мати за 2 дні. І він на жінці відповідник, якщо б не був і так далі. Біблія врятувала ізуїтам. Бог, направду, Бог є з нами. Направду, і ж тиле випадку, тиле... Я ще приконала і на сині, і в житті, і в всім. Добре, наступна справа. Зробили синові операції. Я не вам пінензи. Наш пар стоїть в кущелі, ще люди зужили трещово. Але ми всі стоїмо бідні. Нам ще багато трудно жити тяжко. Я не ризикнуй. Збігав всі папірки. że jestem wdową, że syn jest wdowcem, że mam małą emeryturę, że tam też owo nazbierałam wszystkiego później z administracji, że nas nikt nie zamieszkuje, że my nie mamy żadnych dodatkowych ten i idę do deputata. Idę do deputata, do Rady Miejskiej, mój proszę pana. Takie nieszczęście się stało, jestem winna, ja muszę zapłacić za operację. On mówi, proszę pani, to nie do mnie. Mówi, a do kogo? A do następnego pokoju, tam pokój numer taki. Poszłam do... A nie, to pokój na drugim piętrze. Poszłam na drugie piętro. No i sekretarka mówi, jego nie ma. Myślę, on zaraz ma być. Dobrze, jak ma być. Otwieram torebkę, wyciągam Biblię, czekam. Czekam, młodość, czekam. Psalmy, wszystko tamte. Idzie jakiś pan. Panie do mnie, mówi do pana. A o co chodzi? Ja mówię, taka i taka sprawa. Ja zamykam, mówię, to proszę do gabinetu. Ja z tą Biblią, z tą właśnie, bo ona już duża. On tak się na mnie popatrzył. No dobrze, proszę pani, proszę wyjść na korytarz, uspokoić się wszystko, co tego napiszę. Dali mi połowę tego wydatku, który myśmy stracili. Znów z Biblią. Że ja jej nie mam na pokaz. Ja naprawdę się modlę. I naprawdę Pan Bóg mnie ma w swoich rękach i ani w stróż. Jak nie wierzyć? No jak nie wierzyć? A Jurek mój, on jest politologiem, on zawsze ma takie, wiecie, jakieś ogłoszenia są, jakieś reklamy są, jakieś coś. Zawsze czyta uważnie, czy jest dobrze napisane, czy bez błędów, czy gramatycznie, ortograficznie. Zawsze czyta i jak, a zawsze na dole jest numer telefonu, jaka firma to reklamuje, to on wyzwania, albo zdjęcia, albo poprawci. To on też właśnie wtedy, jak pastor Krzysztof miał przyjechać, na kościele Dominikana było ogłoszenie, że z Krakowa przyjeżdża znaczy misja naszego kościoła, że proszę się o 6 godzinie będzie ten Jurek idzie z pracy, mówi, mamy przeczytamy na kościele Dominikanów. On teraz jest, był kościołem Dominikanów, Rosjanie z niego zrobili muzeum ateistyczne. I on mówi, słuchaj, na tym muzeum ateistycznym przyjeżdża jakaś polska wierząca grupa. Co to? Mamyś, chodźmy. Luty miesiąc, ja mówię, Juryś, luty, zimno, ciemno, 6 godzina. Mamyś, chodź, nie poszłujesz. Chodź, no zobaczymy, przekonamy się. Nam się nie będzie podobać, wyjdziemy. I faktycznie pastor przyszedł, dlatego się zaczęło, że Jurek uwierzył i przyjął to do serca. I ja przez nasze dziewczynki jeszcze przyjechały ten. Jak to... Bo mnie bardzo rygorystycznie wychowywały zakonnice. Bardzo rygorystycznie. Ja byłam tak źle nastawiona do nich zawsze. Jakoś Bóg mi dał, że ja byłam taka jakaś mądrzejsza od innych dziewczynek. Mi się lżej udawało nauki. Ja prawie, że lekcje nie robiłam, zawsze potrafiłam odpowiedzieć. A im się to nie podobało, że ja wyskakuję, że ja ręce podnoszę. To też się wszystko śmiało mnie tak dość, to bałkocie wyciągnę, to za długi bałkocie. Ja sobie myślę, jak wy wierzący jesteście, nie można robić komuś krzywdy. To czego by mnie za bałkocie wciąż wyrywać? No ile można, jak można wierzyć tym osobom? No, później uczyli nas etyki i estetyki w kościele. No i ta siostra, która zawykrowała, woła mnie. Ja udaję, że nie widzę, nie słyszę. Ona za chwilkę znów mnie woła, palcem kiwa do mnie, żebym ja do niej podeszła. Ja myślę, dopiero wyszłam z klasy, gdzie uczyli nas etyki i estetyki. No to trzeba się umieć zachować. Później na klaszcze. Ja podeszłam i mówi Siostrzyczko nas uczyła etyki i estetyki, a ja mam imię Zofia. Proszę mnie po imieniu wołać. Ona takie oczy zrobiła, jak lew na puszczy, że ja taki brzdący. Ja ją pouczę, nie ona mnie.
Ja mam... Pani Zofia, ile pani miała?
Proszę, 12 czy 11, coś takiego. Tak, ja byłam bezczekana, bo musiałam, bo mi krzywdę, oni mi robili krzywdę. Dalej. Jak miałam brać ślub, bo moja mamusia żądała, że jak ja wyjdę za mąż, ja muszę wziąć ślub. No ślub i ślub. Ja miałam męża Rosjanina, też opowiem historii. Rosjanina. To on prawosławny, a katoliczka, jaki ślub. Nie, i koniec. No ale na wszelki wypadek przed ślubem księża żądają, żeby się pójść wyspowiadać. Wyspowiadać za swoje grzechy. Na jakie grzechy? No dobrze, pójdę, żeby karteczkę dostać. I mówił księdzu, że mam chłopaczka, który mnie poczułował. On pyta, ja to się wszystko... Ja mu to było w tramwaju, on mnie odprowadzał ze szkoły i to było w tramwaju, pocałował mnie i wyskoczył. Więc jaki księży mają myśli, jakie no podejście, jakie to wszystko, jakie to płytkie, jakie to wszystko niedobre. Czy światło się świeciło, jakie okoliczności, jakie się cofał. A jak wyszłam za mąż z Rosjanina?
No właśnie, pani Zofio, tu proszę
zajrzeć. Na naszej ulicy był duży koszary wojskowe, a obok był prywatny dom Bile. Rosjanie wysiedlili z polskich magnatów stamtąd i tam mieszkał generał. A mój mąż, ten przyszły, był kierowcą i woził tego generała do koszar i z koszar, do koszar na naszej ulicy. A ja do szkoły chodziłam, ze szkoły chodziłam, później do pracy i z pracy. Siedział taki sobie Moskal i tak się patrzył, obserwował mnie. Ja byłam dość taką niebrzydką dziewczyną. I po jakimś czasie on zaczął wołać: Zosieńko, Zosieńko. Ja mi się jeszcze tego brakowało. Jeszcze dużo Polaków było, bo nie wyjeżdżali wszyscy. Wszyscy mnie znali. I ja wierzącą byłam wtedy katoliczką, tak o tyle, o ile oczywiście już. Pani Zosieńko, 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 co myślę, o nie. I pewnego razu mówi mamie, mamo, zaczepię mnie kierowca, ten Moskal siedzi w samochodzie i mnie zaczepię. Mama mówi, a ty, ja zobserwuję, kiedy on go przywozi na obiad do Wili, kiedy odwozi. Pewnego razu rzeczywiście mama wyśledziła te godziny, kiedy on przywozi generała do domu na obiad. Później generał spał po 2 godziny i mąż odwoził jego do koszar. Mama mówi, podejdź do niego i podskocz się, że ma niewychowanego kierowcy. Jesteś Polką, jesteś małoletnią, jesteś wierzącą. I co mam Moskal do ciebie? Ja podchodzę do tego generała. Nie widziałam, jak mówić, bo nie znam rosyjskiego. I mówi, proszę pana do niego. On tak się na mnie patrzy, jaki pan. Przecież oni panów nienawidzili. Oni jakby mogli, to by zgnyli na miejsce. Ja pokazuję, że ten wasz chłop, no bo chłopak to on dla mnie, jaki szofer, mnie obraża, że on mnie zaczepia i woła mnie na ulicy, Zosia, Zosia, kierokiem, bo jak ja jem, Zosia. Ja tak się nie rozumie, zawołał adiutanta. Adiutant rozumiał po ukraińsku, a rosyjski z ukraińskim jest, gdzie żona jest. I adiutant mu wytłumaczył, że ja się skarżę na kierowcę, że on mnie zaczepia na ulicy. On dobrze, 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 dziecko pogłaskał mi po głowie, potem na koczach, idź do domu, poszłam do domu. Patrzeć na drugi dzień nie ma, na trzeci dzień go nie ma, na czwarty dzień go nie ma. Ja taka szczęśliwa sam się, już mogę chodzić do pracy, z pracy. A on mu dał 5 dni aresztu. Po 5 dniach wychodzi, patrzy się, siedzi ten Moskwy. Siedzi w samochodzie, ale zachowuje się grzecznie, tylko my w ogóle do mnie. Już mi nie woła. Ja idę, staram się go nie widzieć. I dobrze, ale po jakimś czasie on już zaczął pisać karteczki i pisać, ja ciebie kocham, i jakaś on rzucał karteczki. Zabiłam do paneczka, żeby ta odległość z jednej strony ulicy na drugą przeszła. Ja nie podnosiłam, ale moje koleżanki pieniądze patrzą się tak, napisane, Dosieńka, ja ciebie kocham. Boże, jeszcze mi tego brakowało. Skarży się mamie, to jeszcze trzeba zrobić. Mi się to w ogóle nie podoba, jego zachowanie, ja nie jestem dla niego, ani dla nikogo. Mama mówi, wiesz co, ja ci dam ładną kosteczkę z koronkami, tam zawinę do kosteczki cebuli kawałeczek, będziesz szła do generała, skarży się, wycieraj, od razu łzy ci wyskoczy.
Mama też swoje.
Bo tam cebula. A ja byłam sierotą od 5 lat, już byłam sierotą, mi ojciec nagle zmarł. No i ten generał widzi, że ładna taka dziewczynka z rękoczkami, z tymi stążeczkami, jeszcze spineczka krótko, by nie było za co kupić, bo to po wojnie. I tak patrzy się, rzeczywiście chłop ma już dorosły, 26 lat. Po co on dziecko zaczepił, on się zastanowił. A ja płaczę, mi te łzy idą, ta koroneczka. Ja się boję, że mi ta cebula z tej koronki nie wyskoczyła. I on mnie głaszcze po głowie, że mnie się uspokoiła. Dobrze, uspokoiłam się, że on z nim zrobi porządek. Ja proszę sobie wyrazić, znów faktycznie, 2 tygodnie nie widzę, jest inny kierowca. Ja szczęśliwa, Boże, święty miłosierny, jest Bóg nade mną, uratował mnie od Moskala. I co pani sobie myślicie, państwo? On mi zaczął dowiedzieć mój adres i do drzwi zawsze mi codziennie jednego kwiatka wkładał. To już mi było. Ja 3 raz do generała. On mówi stop, wystarczy. Ja tego szofera znam. On mi od Orła, to jest 400 kilometrów od Moskwy, za Moskwą, całą wojnę woził poflonci i tak dalej. On nie kradł, on nie pił, nie był narkomanem, nie gwałcił kobiet, nie rabował. I ty się uspokój, dziecko. Jak ty nie chcesz być na Syberii, to będzie twój mąż. Jak mama to zruszyła, dostała zawału serca. Mamy zawieźli do szpitala. On mówi, ja ci daję dziecku 2 tygodnie czasu. Do 2 tygodni, jak nigdy nie pójdziesz do urzędu stanu cywilnego, to ty z swoją mamusią będziesz na Syberii. To jest porządny człowiek, ja za niego ręczę, ja daję za niego głowę. Ja już 7 lat z nim jeżdżę, bo wojna trwała 7 lat, od 39 roku do 45. I ty będziesz szczęśliwy, jak ty wyjdziesz za mąż. Myślisz, święty Boże, ratunku. Modlę się do Boga, mama w szpitalu, ja sama w domu, myślę, jak on mnie przyjdzie jutro, tutaj drzwi wywali albo coś. No bo generał tak go strasznie chwalisz, to taki człowiek, już go nie chce posadzić na areszt. No co robić? On mówi, 10 dni ci dziecko daje. Przychodzi on po 2 dniach z kolegą i z adiutantem, prowadzi nas do urzędu stanu cywilnego. Ja w szoku. No co? Idę, boję się. Chcę ratować mamę. Mama w szpitalu. Nie wywiozł, mama w szpitalu. Nic, co się będzie działo. Poszliśmy do urzędu stanu cywilnego. I to było 24 grudnia przed Bożym Narodzeniem. On nam dał taki ultimatum. Nas zapisali na jakimś tam papierku, śmisku papierku, że mój mąż zapłacił 15 rubli za ten papierek, wziął mi na ręce, kręci się tak po tej sali i mówi, jak ja szczęśliwy, ja ciebie kupiłem za 15 rubli. Więc myślimy, to chyba to koniec świata. Ani to sen, ani to bajka, ani to przyjąć rzeczywistość. Nie wiem, co robić. Nic. I ten adiutant przyprowadził mnie do domu i go wzięli do kosza. Myślę, no to dobrze. Ja mówię, proszę powiedzieć generałowi, dopóki mama nie wyjdzie ze szpitala, on tutaj nie ma co robić. Musi mama wyjść ze szpitala i muszę mamę wydać. Dobrze. On na drugi dzień przychodzi, ten generał z niemieckim, bo Niemcy go obkradali i Polaków, dobrze. Z dużą taką srebrną tacą, na tej tacy jest, ten adiutant przynosi flaszkę szampana, flaszkę wina, flaszkę jakiegoś tam koniaku, flaszkę wódki, flaszkę czegoś i takie drobne jakieś ciasteczko na tej tacy i koperta. Tam w tej kopercie było 50 rubli. On mówi, słuchaj mała, jak ty wierzysz w Boga, ty wiesz, ty masz tam swego Boga. Jak ty w niego wierzysz, to ty będziesz się za mnie modlić i mnie dziękować. To jest porządny człowiek, to będzie twój mąż na całe życie. No to miałam do roboty, postawili tacy, poszli, ja siedzę w domu, płaczę, rozpaczę. Do mamy się bałam pójść powiedzieć, że już mam ten świstek papieru, że już jestem żoną. Jak to mamy powiedzieć, żeby ją nie dobić?
Pani Tatio, ile pani miała? Tak, żeby jej nie dobić.
18.
18. On 26.
A nawet żeby, tak, to nawet żeby ile ja nie... Po co mi to potrzebne tak. No dobrze, nic. Po 3 miesiącach mama wyzdrowiała, on przyszedł. Mama mówi, te cholery, co wiele się jestem, to maskalo. Wyście gwałcili, wyście zabijali Polaków, strzelali im w plecy. Wyście gwałcili dzieci, paliliście domy, miasta. I ty chcesz jeszcze moją córkę? Że ja ciebie tu nie widziałam. I on co mi wynajął mieszkanie w następnej kamienicy. Tylko mnie na ulicy spotykał. Pół roku. Już po ślubie. I pokazuje mi, słuchaj, przecież ten dokument coś chyba wart. Ja mówię, dla ciebie, dla mnie, nie dla mamy. Mama powiedziała, że ona ciebie powiesi, jak ty przyjdziesz do domu. No i proszę sobie wyobrazić. No on pewnego razu przyszedł z jedną z moich znajomą, z koleżanką, znaczy i z jej mamusią. Myśmy bardzo bliscy byli ten. I przyszedł do domu i zaczął opowiadać mamie, kim on jest, co on jest i tak dalej, co on myśli, jakie on ma zamiary, że mama jest złe myśli, że źle, że mama go wypędza, że on naprawdę mnie kocha, że mama będzie szczęśliwa, ja będę szczęśliwa, że on nigdy nam w niczym nie zaprzeczy, że on jest wierzącym, że on prawosławnym, że trudno się nazywa, tak los, tak, to rządzi los i Bóg rządzi. Ja proszę sobie wyobrazić, po 4 latach książę pies. Po 4 latach nie zaszłam w ciąży i mama dopiero wtedy jego uznała za ten. To on huchą, dmuchą na mnie. Dziecko się urodziło, pozwolił nam po polsku rozmawiać z dzieckiem, dać dziecku polskie imię, Jerzy. Mały poszedł do szkoły, bo bardzo zdolny, jakoś nam się udało, Bozia nam dała takiego zdolnego, 6 lat, a wtedy od 7 lat dzieci się brały do szkoły. On wysoki taki, w domu się uczył po rosyjsku, po polsku i po koreańsku. I od 6 lat poszedł do szkoły. To jak się dowiedzieli w zakładzie pracy, że mój mąż dał dziecko jako Rosjanin do polskiej szkoły, zwolnili go z pracy.
Czyli on też ryzykował dużo, prawda?
Ryzykował. On powiedział, dla was, dla swojego syna zrobi wszystko. I naprawdę, ja przeżyłam z mężem 24 lata i 7 miesięcy. Miał się odbyć ślub, znaczy srebrne wesele. I mnie nagle w nocy mąż zmarł. W nocy, na łóżku. O 3 w nocy. Ja już jestem w domu 35 lat.
No pewnie.
Ile on miał lat?
51. I mój syn dostał właśnie wylew i zabrał, znaczy to też 50.
Ale pani Zofio był dobrym mężem? Tak, jak
tam mi wszyscy zazdroszczali tego męża.
No, to
wszyscy. Proszę sobie wyobrazić, że ja na przykład jak ja pracowałam, on mi nie pozwolił pracować, a Rosjanie wymagali, że kobiety mają pracować. On powiedział, dziecko się urodziło, to mój synek. Ty masz go wychowywać, szkoła daje tego wykształcenie. On ma być wychowany w domu, w religijnym Bożym domu. I pójdzie do szkoły. To w domu myśmy rozmawiali w językach i mąż nigdy nie był przeciwko. I on był na tyle szlachetny, na tyle dobry, że mama go później tak polubiła. Mama płakała i schodziła do spowiedzi, że ona go przyklinała, że ona go wyrzucała. Że ona się nad nim znęcała. Rok czasu nie pozwoliła jej gotować nic polskiej potrawy. A on Rosjanin nie był przyzwyczajony do polskich potraw. To my też między sobą, też nie każdy lubi jedną tą samą potrawę. Pani Wers, ja chcę jeść, niech sobie sam gotuje. On bez słowa gotował, robił wszystko. Uczciwy, bardzo uczciwy, powiodą mi się z mężem. Mnie naprawdę zazdrościli męża.
No
bardzo szlachetny, bardzo grzeczny.
Początek mówił, nie? Tak. Sugerowałby, że mogłoby być różnie.
Naprawdę. Że on stracił pracę. On stracił pracę. Przez to, że dał do polskiej szkoły, bo jemu powiedzieli, jak to, ty jesteś Rosjaninem z krwi i kości. A twoja żona banderowka. Myśmy byli banderowcami tam na zachodzie. I ty pozwoliłeś sobie rządzić i oddać dziecko. To on powinien być wojskowym, wyrosnąć kapitanem, generałem, walczyć z banderowcami. A ty oddałeś go do polskiej szkoły. Mąż był dłuższy czas bez pracy. Babcia się modliła, ja się modliłam. Jurek, to tłuszko, wszystko będzie dobrze, nie płacz. No dostał pracę, dobrą pracę i pracuje. I syn skończył polską szkołę i wszystko dobrze zarabiał, dobrze pracował. No stało się to, co się stało. I to nie tylko ze mną. Ja nie narzekam, że ja mam jakiś krzyż czy jakieś coś. Nic podobnego. Ja byłam w strasznym szoku, ale jak weszłam do szpitala, jak zobaczyłam cały oddział wszystkich paralizowanych, wszystkich nieprzydomnych, ja sobie myślę, dlaczego ja się mam tym przyjmować? Znaczy nie ja jedna, taki los. Trzeba z tym walczyć, trzeba się modlić, trzeba leczyć. Bardzo dużo osób, z którymi leży w szpitalu w dalszym ciągu są beznadziejni, a mój syn Bogu dzięki. Bogu dziękuję i modlę się i cieszę się i chodzi i mówi. I do kościoła chodzi. Mamy najdalej do kościoła. On na kule chodził do kościoła z początku. Później do laseczku. Teraz tylko jego podtrzymuję. Teraz już sam chodzi. Bóg jest wierny. Naprawdę, kto wierzy, Bóg go wspiera. Proszę uwierzyć, że to nie jest na słowach. To ja mogę was przekonać na wszystkich tych swoich uczynkach, na tym przeżyciu, które ja przeżyłam. Niemcy nas nie aresztowali, Moskali nas nie wywieźli. Byliśmy wierzący. Mama miała olbrzymi krzyż. A babcia jeszcze miała orzełko z koroną gdzieś na którejś ścianie na swojej. Oni wchodzili, przepatrzyli się nas na wariatów. Jakoś nas ominęło to wszystko. To wszystko od Boga.
Pani Sofia, pani jeszcze coś opowiadała, bo ja od tego, od Edwarda coś słyszałam, że tam było getto, tak? Właśnie Edward coś mówił, że tam było getto gdzieś w okolicach opery, tak?
Tak.
No właśnie, jak...
Zaraz opowiem też państwu. Moja mama była wielką patriotką, oprócz tego, że wierzącą. Prawdziwą patriotką. I jej było żal, bo Niemcy strasznie znęcali się i aresztowali Żydów. To było takie masowe zniszczenie Żydów. No a u nas przed wojną do 1939 roku było 30% Żydów w Lwowie. Oni mieli małe takie przedsiębiorstwo, małe kramiki swoje i zawsze u nich taniej można było coś kupić czy naprawić, zremontować. No szkoda było jednak ludzi. No i my się znaliśmy, w Lwowie nie było tyle ludzi jak teraz. Bo teraz to rozbudowali te wieżowce. To strasznie. No i mama mówi, że Zosiu, tam Polacy uciekają i Żydzi uciekają kanalizacjami. Pod Lwowem, pod Operą płynie rzeka Pełtew, tam są kanalizacje. I tam można od nas od Opery aż do dworca przejść przez te kanały. No i mama mówi, słuchaj, to... A dorośli ludzie się bali, a kowcy się bali i ludzie, znajomi bali się. A ja byłam małą dziewczynką, chudziutką z tymi wrotoczkami, żadnego nie sprawiałam podejrzenia. I oni otwierali wieczorem luki, bo to trzeba było te luki kanalizacyjne, może widzieliście, by było, takie są. Luki otwierali i myśmy tam w workach, na sznurkach rzucali jedzenie, jakiś suchy chleb, jakiś, no co kto mógł. Wody do picia, bo i kobiety w ciąży były i ten, żeby ich ratować jakoś, bo Polacy ich też ratowali, pomagali, proszę uwierzyć. Polacy bardzo ratowali, nie za pieniądze, po prostu. No i chodziliśmy. Raptem co, pewnego razu upadł śnieżek. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego. Jak ja szłam do kanalizacji, ślady, zostały po mnie ślady i z powrotem ślady. Śnieżek przeprószył, były ślady. Niemców to zastanowił ku Opery. No dobrze, do Opery, do drzwi, do bramy nikt nie doszedł. Do jednego luku, do drugiego luku. Zaczęli otwierać luk. No słyszeli tam głos. Ja nie rozumiem. To było masakra, to było straszne. Komu się udało przejść? Bo to trzeba było jeszcze ludzi, odpowiednich ludzi, żeby ich trzymali za ręki. Bo tam płynie rzeka, a z boku jest taki mały mostek z jednej, z drugiej strony taki... To wszystko jest zardzewiałe, zniszczone, to można się utopić, tam szczur i co chcecie. To komu się udało przejść, to przeszli, udało im się przejść przez to. A bardzo dużo ludzi oni wystrzelali. Ja byłam świadkiem tego. Świadkiem. To dla mnie to było okropne przeżycie. Okropne. Później ja się już bałam chodzić. Ja przeżyłam bardzo dużo. Jakoś Pan Bóg mi ratował, za mną chodzili, mnie śledzili. I Pan Bóg mnie ocalił, mnie i całą rodzinę.
Pani Zosia, Pani Zosia i mama, Zosia, Żydów chroniłyście?
Chroniłyśmy Żydów i Polaków u siebie w piwnicy i w domu, jak Państwo przyjdziecie do mnie do domu, to my mamy parter. To myśmy zrobili takie okienko, jak pół tego stołu wycięliśmy przez to okienko, oni chodzili do nas do piwnicy, że jak ktoś przyjdzie do mieszkania, kilimek nakryty, tak go nie widać był. Też przyjdzie, nikogo nie ma. Myśmy przechowali, że do wie
Polaków.
Nie widziałeś
schowka.
No bo to
było ukrycie. A najciekawsze jeszcze, że myśmy z tego ukrycie od podwórka zrobili takie okienko niby na węgli. Wtedy jeszcze nie było gazu. Niby na węgli. To myśmy tam podnosili troszkę węgla, że niby to węgiel, żeby jak przyjdziesz, bo oni mogli uciec. Myśmy bardzo dużo ludzi przekonywali. I Pan Bóg nas uratował. A był taki jeden Ukraińc, który pokazywał palcem na nas, że coś, my jesteśmy podejrzani. Ja mu proszę bardzo, drzwi okno otwarte, jak podejrzani. Wołaj kogo chcesz. Bo czasem była taka rodzina, ja mam jeszcze to koleżanko, ona teraz mieszka od Krynicy Górskiej. To była rodzina pułkowników. Oni mieli 3 córki. Oni się u nas przekonywali. I najmłodsza córeczka Danusia, jak myśmy w piwnicy trzymali, bo baliśmy się w domu, zimno było, piwnica jest piwnicą. To można pół godziny posiedzieć, a nie kilka dni. I ona dostała zapalenie płuc. I przyszli wojskowi akowcy i zabrać tego pułkownika z żoną i z tymi dziećmi. Ale że Danusia była najmłodsza i miała ciężkie zapalenie płuc, temperatura do 40. No jak można dziecko zabrać? No w żadnym wypadku. Ona kaszlała. Zostawiliśmy Danusię u siebie, a cała rodzina wyjechała. I później oni znaleźli jakąś pani, niby ciocie, niby coś, i ta ciocia zabrała tą, ale z tym, że oni udowodnili, że oni mają prawo na to, i mama się ich podpisała, pani Stefania, żeby oddać Danusi do tych rąk. To im się udało wyjechać do Anglii, a Danusia zawieźli do Opola. I Danusia dłuższy czas z Polski nie mogła się wydostać do rodziny, do Anglii. I my się po dzisiejszy dzień przyjaźnimy. Po dzisiejszy dzień my się przyjaźnimy. Ona w Opolu wyszła za mąż, urodziła dzieci. I teraz jest na emeryturze, tak jak ja. Mieszkała w Warszawie, już 2 lata mieszka w Nowym Sączu. Pominiała dom, bo już ciężko utrzymywać dom. Synem się rozeszli, syn został w Warszawie, ona w Krynicy Górskiej została. I tak się przyjaźnimy. I dużo później, jak Polacy przyjeżdżali, też mieliśmy czasem takie, jakby powiedzieć, baliśmy się czasem, jak Polacy przyjeżdżali, zawsze chcieli nas odwiedzić. Tych, kto jeden drugiemu przekazywał, u kogo oni się przekowywali. I oni chcieli nas odwiedzić, a myśmy się bali, żeby nas nie aresztowali. Pan Bóg, modlitwa. No naprawdę. To, co myśmy zrobili dużo. No mnie się czasem pytały, dlaczego ja nie wyjechałam do Polski, jak ja mogłam wyjechać, jak mi Bozie dało Moskala. Wyszłam za mąż, on się dobrze kulturalnie i grzecznie odnosił i po ludzku. No i noszę rosyjskie nazwisko, a jestem z krwi i kości Polków. I przekonałam się, że są ludzie i ludziska w każdym państwie i w każdej narodowości. To nie ma znaczenia. Na przykład ja mam koleżankę, która z Ormianina wyszła za mąż. To on ją do dziś na rękach nosi, ten mąż.
Ormianina.
To nie ma znaczenia. Jak człowiek ma Boga w sercu i ma honor i sumienie, to jest człowiek. Nie ma znaczenia narodowości. Nie można być nacjonalistą, szowinistą i tak dalej. Także uwierzcie mi Państwo, że kocham Was i lubię Was. I jesteście mi najbliżsi. A samo to, proszę Pani, proszę, ja pracowałam 42 lata w zakładach pracy, 42 lata, gdzie nie można było mówić po polsku. Proszę, być cały czas w gronie Rosjanów i Ukraińców, nie zapomnieć swojego języka, o czym to świadczy. Ja swojej wiary i języka nigdy nie zapomnę.
A to, że też Jurek też w sumie jest, tak, prawda, jest wychowany, no to też nie było łatwe, prawda?
Bardzo.
Nieraz rodzicom bardzo trudno jest jednak w swoim języku, zwłaszcza kiedy jest otoczenie jednak...
Proszę sobie wyobrazić, faktycznie z Lwowa, z proletariatu, Polak dostał się w Moskwie, to był jedyna uczelnia w całej Rosji. Instytut Literatury Pięknej, przecież tam trzeba było dobrze znać i malarstwo, i historię, i języki, i architektury, i tak dalej. On się dostał i zdał egzaminy. To tylko, jeszcze jak jechał do Moskwy, to prosił, módlcie się za mnie, módlcie się. To było ostatnie jego słowo, jak on, módlcie się za mnie. A był konkurs 200 na miejsc na jedną osobę. 200 miejsc. Już wszystko przekręciło, tak. Bardzo ciężko. A po drugie, a ci, którzy zdali już później egzaminy, bo byli tacy, że zdali dziewczynki i chłopcy, a wygląd zewnętrzny nie odpowiadał.
Czyj wygląd?
No, studenta, ten, który zdał egzaminy. Był za niski. Albo za zowaty, przepraszam. Albo za szczupły. Albo skoś na oki. On się nie nadawał w Moskwie. On był nieprezentacyjny. To oni dostawali zaświadczenie, że do pierwszego lepszego miasta i do pierwszego lepszego uniwersytetu już bez egzaminu już masz wstęp. Bo później był egzamin na etykę, na estetykę. Jak się zachować, jak przywitać gościa, jak odprowadzić, jak podać, czy telefon, czy krzesło, czy podać. A mój Jurek wysoki, przystojny był, to on teraz taki strasznutki się zrobił. On był bardzo fajnym chłopaczkiem. On właśnie oprócz egzaminów jeszcze przeszedł właśnie ten konkurs.
Ale to jest niesamowite, naprawdę, jakby tak rozmawiać dokładnie z osobami, które przeżyły wojnę. Po prostu to są bardzo kulturalni ludzie. Ja wiem, że może i różne są wyjątki, może czasami zgorsznienie powojenne też, bo w sumie ludzie tak naprawdę przeżyli takie rzeczy, o których nam się w głowie...
Ja nigdy się nie zadzieram z ludźmi, ja nigdy nikogo nie obrażę. Ja wolę przymilczeć 10 razy, jak budę, że nie widzę. Mnie za to szanują, mnie lubią. Dlaczego inaczej? Dzieci grają pod wybili mnie na parterze parę razy okna. No co ja będę dziecku za uszy łapać, czy krzyczeć, czy obzywać, czy coś. Zebrałam dzieci, ile was było? 5. Który z was wybił szyby? Ja nie. A no dawajcie, zbierzmy się wszyscy razem. Jedna mamusia niech przyjdzie, niech zadecyduje.
Niech mam się siłę zapytać, kto wybił szybę. Wszyscy razem. No to wszyscy razem stać. A moi sąsiadek wybili szyby, to ona wyskoczyła do dzieci, ta człowiek obzywać, straszyć, dzieci się obrażać. Czy ono chciało mi wziąć specjalnie wybić szyby? Jak mało miejsca jest na podwórku, dzieci się muszą bawić, niech się bawią. Wie pani, trzeba umieć uszanować czyjąś godność. To tak, że ja, proszę pani, prawie co rok mam nowe szyby. Miał skrzydło to taki tak, no, dziwne miały te, takie o. No i ja byłam w czwartej klasie podstawowej wtedy, że bodajże, i nas ksiądz uczył religii. No gruby taki pewny ksiądz w okularach, te guziczki miał tutaj, ten kabit taki, to zawsze przerażało. Taki brzuszek z lasku. No i on... Ja jakoś byłam troszeczkę, ja by się bardzo przyjaźniłam ze świeckimi ludźmi, z Żydami, którzy mniej wierzącymi, z Polakami z wyższej sfery. Oni by więcej dbali o swoje majątki niż o religię też. Pod jakimś kątem, wie pani, oni też mieli swoje. A już by to tak wciąż chodziło na kolanach do kościoła, się modliła, czy trzeba, czy nie trzeba, nawet nie rozumieć, co ona mówi. Automatycznie, wie pani, to już nie było z serca, z wiary. No i ksiądz mówi, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca Przynajświętsza. A ja sobie w tym czasie miałam go tak dość, coś mi nie szło ta religia. Czytałam sobie jakąś książkę, jakieś opowiadanie. Barbara Ubryk, między innymi, nie wiem, czy państwo słyszeliście. Barbara Ubryk to była właśnie zakonnica, która się sprzeniewierzyła i ją w klasztorze zamurowali do takiego maleńkiego... Zamurowali taki domek i zrobili tylko okienkę, żeby ona miała, żeby jej podawać żywność i coś tam takiego. Barbara Ubryk, książka. I ktoś starszy, ja zawsze miałam kolegów i koleżanek starszych od ciebie. Mi jakoś tam młodzież nie imponowała. Za płytki to było wszystko. No i ksiądz czyta, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, czyli to Przynajświętszy. Ja go słucham, bo on niedobry był, taki złośliwy. A tu czytam i miałam już po przerwie, jak była tercja, oddać książkę. Ile mi się udało przeczytać w ciągu lekcji religii, przeczytałam. Tak mi zaimponowało. Słyszę kroki, idzie ksiądz. Ja książkę zamykam pod pulpit. On się pyta, co mówiłem, proszę powtórzyć. Powtórz. Ja mówię, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, czyli Trójca Przynajświętsza. On tak się na mnie patrzył, nic nie zauważył. A ja chciałam pokazać swoją mądrość, swoją filozofię. Ciągam na siebie bat. Ja mówię, a dlaczego tak? Jak to może być w jednej osobie trzy duchy? On tak się na mnie patrzy, mówi, ach ty ośle, to ty co czytasz? Książka mi wypadła. Lasku po głowie. Ciak uderzył mi lasku po głowie. Proszę pomacać. Proszę palcem. Pani. Czuję pani tutaj dziura w głowie. Lasku po głowie mi uderzył. Ale że to było w maju miesiącu, przed samą wojną, a wojna się zaczęła w wrześniu w 1939 roku. I całą wakację ja leżałam w szpitalu. Moja mama wynajęła Żyda, adwokata, żeby się sądzić z księdzem, bo z klerycyzmem się sądzić było bardzo trudno. To tak jak teraz by się pani chciała z kimś na wysokich szczeblach sądzić. Oni zawsze wygrywają. Zaczęła się wojna, tak się skończyła. Ksiądz sobie w jedną stronę, ja w drugą stronę. No głowa cała. Także już wiem, co to jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. W jednej osobie. Dziękuję uprzejmie. Pani, zamiast wytłumaczyć, to on użył siły do mnie, przemoc. No jak można wierzyć w nich i słuchać? I, no bo to było naprawdę przykre. Że ja już nie byłam tak u dorosłej osoby jak teraz babusiu. Że można przebaczyć, może mam schizofrenię, obiezanie pamięci. A dziecko się może 100 razy pytać. I trzeba mu wytłumaczyć. Ja powiem jeszcze taki widz na przykład. Babusia pojechała z dzieckiem na morze. Bo rodzice musieli odpocząć i ciężko pracowali, jeszcze chcieli robić remont mieszkania. No i ta babcia się dbała nad swoimi dziećmi, bierze tą wnuczkę, jedzie na morze. Dziecko się patrzy, babciu, a czego to morze takie duże? No bo to morze, a nie rzeka. A czego takie duże fale? No bo wiatr idzie w tą stronę, są fale. Babciu, a czego no takie głębokie? Babcia tłumaczy. Babciu, a tam są te wieloryby? Są, tylko nie w tym morzu, a w tym. Babciu, a dlaczego mel? Babcia, a słoneczko idzie do morza, dlaczego babcia? Babcia mówi, słuchaj, jak jeszcze raz ty się mi zapytasz, dlaczego, to ja ciebie utopię w tym morzu. Ona mówi, a dlaczego? Dziecko trzeba wytłumaczyć. Pani nie rozumie ani raz po głowie bić.
Po prostu dzieci tak wejdą w fazę, dlaczego?
Ty babcia już była tak zmęczona, dlaczego mówi. Jak jeszcze raz powiesz, dlaczego ja ci był utopię.
A i tak babcia nie zdało, bo bardzo dobra, fajnie się udzielała. Rzeczywiście takie proste, fajne.
Do czasu.
Ale to dlaczego nie, jak niesamowite historie
to trzeba coś przekąsić.
To jak pastor miał kazanie z nami i później taka cisza. I on, no, czy są pytania? No ja raz zadałam pytanie, drugi raz pytanie. A pastor się pyta, dlaczego nikt inny? Ja po stroju widziałam ten licy. Dlaczego?